Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, to jest program Studio Wschodnie, a dziś naszym gościem jest doktor habilitowana Justyna Marzec z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z którą dzisiaj porozmawiamy o temacie, który wzbudza zainteresowanie opinii publicznej można powiedzieć, z oczywistych względów. Mam na myśli różnego rodzaju zagrożenia związane i funkcjonujące w cyberprzestrzeni, związane z cyberprzestrzenią. A taką inspiracją do naszej rozmowy jest komentarz pani profesor, komentarz ekspercki, wojna bez wypowiedzenia, cyberoperacje jako narzędzie polityki państwa, który ukazał się kilka tygodni temu już na stronie internetowej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. I w tym komentarzu pani profesor przekonuje, że cyberoperacje przestały być domeną wyłącznie techniczną i stały się istotnym narzędziem oddziaływania w stosunkach międzynarodowych. I może na początek spróbujmy wyjaśnić z jednej strony, dlaczego tak się dzieje, tu jakby odnosząc się do takiej tezy postawionej, ale też, co być może ustawi też naszą rozmowę, co w ogóle kryje się pod pojęciem cyberoperacji.
Cyberoperacje to są zaplanowane i celowe działania, które są podejmowane w przestrzeni cyber przy wykorzystaniu systemów cyfrowych. W związku z tym dotyczą tak na dobrą sprawę wszystkiego, co dzieje się w sieci i w ramach cyberoperacji, tych działań w cyberprzestrzeni wyróżniamy takie trzy kategorie analityczne. To znaczy pierwszy taki najniższy poziom to są incydenty i zazwyczaj incydenty mają charakter taki jednorazowy, niezaplanowany, często też wynikający nie tylko z celowego działania człowieka, ale mogą być również konsekwencją awarii technicznej. Cyberoperacje plasują się w tym naszym podziale na takim drugim poziomie, kiedy mówimy już o zaplanowanym i celowym ataku na infrastrukturę, bądź też na sieć, szeroko rozumianą w tej płaszczyźnie cyfrowej. I takim trzecim elementem są kampanie. I kampanie mają charakter już zorganizowanego, strategicznego działania, składają się z wielu operacji i zazwyczaj mają taki główny cel właśnie kampanii jest zagrożenie strategicznych i osiąganie strategicznych celów podmiotu, który atakuje. I dlaczego przekonuję, że ta cyberprzestrzeń, cyberoperacje już nie są domeną tylko i wyłącznie techniczną? Przez bardzo długi czas uważaliśmy, że za wszystko, co dzieje się w cyberprzestrzeni, odpowiedzialni są informatycy. To oni są odpowiedzialni za zabezpieczenia, to oni panują nad kodami, to w tej właśnie przestrzeni takiej czysto technicznej możemy mówić o tych relacjach w cyberprzestrzeni. Natomiast obserwacje, które środowiska międzynarodowego, polityki państwa i zmiany w przestrzeni społecznej, czyli rozwój nowych technologii, dostęp do sieci, powodują, że wszystkie systemy, które zaliczamy do infrastruktury państwa, zostały usieciowione. A co za tym idzie? Już nie tylko informatycy decydują, jak te systemy mają działać. To już jest domena państwa. Domena państwa, domena podmiotów, które są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko z punktu widzenia technicznego, ale również strategicznego. Bo jeżeli sobie pomyślimy o tym w kontekście zarządzania kryzysowego w państwie, to w ramach zarządzania kryzysowego mamy wiele podsystemów, wiele systemów, które składają się na infrastrukturę krytyczną. One są podłączone do sieci, a więc jeżeli są podłączone do sieci, to z jednej strony mamy zabezpieczenie techniczne, ale z drugiej ryzyka. A z drugiej strony mamy działanie państwa, tak? Czyli to państwo musi wykreować pewne ramy działania do tego, aby te systemy działały. I teraz, jeżeli jest to domena państwa i funkcja państwa, to znaczy, że państwa między sobą mogą konkurować, mogą osłabiać infrastrukturę. I wiele przypadków pokazuje, że właśnie z takimi sytuacjami walki w cyberprzestrzeni mamy do czynienia. Przy czym cyberprzestrzeń jako nowy rodzaj przestrzeni, ten kolejny poziom, nie stworzył tak na dobrą sprawę nowego pola rywalizacji między państwami, bo stosunki międzynarodowe, one zawsze mają charakter z jednej strony współpracy i rywalizacji, prawda? Natomiast cyberprzestrzeń stworzyła nowe pole,
tych wzajemnych relacji w zakresie i współpracy, i rywalizacji.
Tak, dokładnie. I nowa dynamika przez to. Już gorzej kontrolować, ciężej kontrolować jest te przepływy w sieci. One wymagają szczególnego jakby zainteresowania.
Zresztą chyba nie ma w tym przesady, jeśli powiem, że właściwie każdy dzień czy każdy tydzień przynosi jakieś informacje, już nie tylko nawet z naszego bezpośredniego podwórka, o działaniach, które mogą mieć albo mają symptomy tego typu akcji, prawda? Mhm. To oczywiście mamy świadomość, że wojna za naszą wschodnią granicą też powoduje, że ten rodzaj zagrożenia może się nasilać i rzeczywiście tego typu historie się pojawiać, ale oczywiście nie tylko domena naszej części Europy czy świata powoduje, że te zagrożenia rzeczywiście występują. Ale gdyby pani profesor miała wskazać, bo oczywiście postęp technologiczny i związana z tym cyfryzacja właściwie każdej dziedziny naszego życia w sposób oczywisty stanowi, że rzeczywiście widzimy, ten sposób postrzegania się zmienia działań w cyberprzestrzeni. Ale jakie wydarzenia w szczególny taki sposób obrazują, jak to postrzeganie się zmieniło, zmienia? Bo chyba też część rzeczywiście wydarzeń powoduje, że to są procesy, które na naszych oczach się dzieją.
Tak, ma pan redaktor rację. Tak na dobrą sprawę o tych zagrożeniach w cyberprzestrzeni na szeroką skalę w przestrzeni publicznej mówimy od 2007 roku. To był atak na Estonię, w tamtym czasie najbardziej usieciowione państwo. 97% bodajże dostępu do sieci, obywatele, instytucje, więc naprawdę bardzo dobry przykład. 2007.
Procesy zresztą w Estonii jest podawane jako przykład państwa, czy wzór państwa, które rzeczywiście w sposób nowoczesny podeszło do procesów cyfryzacji i one zarówno obejmują procesy polityczne, wyborcze, edukacyjne, publiczne generalnie usługi, bardzo rozwinięte w zakresie cyfryzacji.
Dokładnie. I w 2007 roku okazało się, że można przeprowadzić atak, który zakłóca infrastrukturę, bankowość, media, energetykę. Wtedy mieliśmy do czynienia z takim pierwszym blackoutem, właśnie spowodowanym użyciem oprogramowania w sieci. I to był taki pierwsze zdarzenie, które pokazało, że sieć z jednej strony tak uwidoczniło, że z jednej strony mamy bardzo dużo możliwości i bardzo dużo szans, ładnie państwo się rozwija, ale z drugiej strony te zagrożenia, one mają nową przestrzeń funkcjonowania. I tak na dobrą sprawę, w takim bardzo ogólnym oczywiście, tutaj w takim uproszczeniu, jednym klawiszem na klawiaturze możemy wyłączyć państwo, prawda? Jego główne elementy, które zasilają państwo. Bez energii nie jesteśmy w stanie funkcjonować, prawda? Więc to był pierwszy element tej układanki. Kolejny okres, kolejny rok 2008 przyniósł nam wojnę rosyjsko-gruzińską, kiedy połączono elementy w sferze cyber z akcją militarną i to pokazało wielką skuteczność, ale też jest taką zapowiedzią tego, że która została później potwierdzona w kolejnych latach, że zdarzenia w cyberprzestrzeni, aby były efektywne, one muszą być połączone z działaniami w innych obszarach. I w naszym regionie takim następstwem tych dwóch działań były kolejne działania już w relacjach rosyjsko-ukraińskich, czyli 2013-2014 rok, kiedy Federacja Rosyjska po raz pierwszy w kierunku Ukrainy już zaczęła działać w sferze cyber, odłączając między innymi również elementy infrastruktury, tak? Czyli kwestia wstrzymania dostaw surowców. I kolejne lata, jeszcze ten czas był oczywiście związany z Euromajdanem, aneksja Krymu. Tak, i to były działania kierowane, nie były to tylko i wyłącznie tradycyjne działania, ale również szeroko zakrojona kampania w cyberprzestrzeni, tak? Czyli dotyczyła nie tylko sabotażu sieci, nie tylko przyjęcia danych, ale również pokazania słabości państwa, że państwo nie jest w stanie w żaden sposób zarządzać tym w odpowiedni sposób, czyli pokazania, że państwo jest słabe, nie potrafi właśnie zapewnić bezpieczeństwa, i ten wątek był później w przekazie medialnym bardzo mocno podbijany, tak, jako coś, co pokazuje nieudolność władzy do zarządzania w kryzysie.
Nieudolność, ale też pokazywało to, że jednak Federacja Rosyjska, no można powiedzieć, wyprzedziła przeciwników, tworząc grupy hakerów, no mówiło się to o wręcz wojskach takich cybernetycznych, które no, obok tych innych działań, których celem było właśnie sianie propagandy, wykorzystywanie tej przestrzeni internetowej do realizacji swoich propagandowych celów w Petersburgu, całej grupy informatyków, które się tym zajmowały. Zresztą nawet na forum Unii Europejskiej były rozmowy dotyczące tego, że może trzeba więcej pieniędzy na wojska cybernetyczne przeznaczać.
Tak, tutaj budowa ekosystemu. Jakby Federacja Rosyjska bardzo dobrze zaplanowała. To znaczy te działania, które są podejmowane w Ukrainie czy w państwach Unii Europejskiej, skierowane ze strony rosyjskiej. Te ostatnie sankcje pokazały, że jednak to działanie jest, to konkretne działanie, o którym mówimy, czyli o ataku na infrastrukturę Polski w grudniu zeszłego roku, to były działania, którego autorstwo zostało przypisane Federacji Rosyjskiej, prawda? Więc te wszystkie poprzednie działania Federacji Rosyjskiej, to była kwestia próbowania, prawda? Pokazania z jednej strony, do czego jesteśmy zdolni, jakie mamy możliwości, ale też świadomego budowania pewnego sposobu działania.
I testowanie systemów innych krajów, prawda? No właśnie, bo powiedziała pani, znaczy przeszliśmy już do, można powiedzieć, tych elementów, które są związane z fizycznym bezpieczeństwem, z wojną na Ukrainie. Bo we wspomnianym komentarzu pani profesor pisze o takich działaniach poniżej progu wojny. To cytat. To w związku z tym proszę wyjaśnić, gdzie przebiega, bo możemy się domyślać, że no już nawet po tym sformułowaniu, że jest chyba no pewna, może nie zawsze określona wprost taka granica, taka linia. Gdzie ta granica między cyberoperacją a aktem takiej bezpośredniej agresji przebiega, tej agresji, która no powoduje, że no wiemy, gdzie jest przeciwnik, skąd, że tak powiem, nadaje i możemy rozpocząć przeprowadzanie jakiś, czy uruchomić procesy obronne. Bo to jest elementem takiej konkretnej agresji. Jeśli jeden kraj atakuje drugi, to wiemy, skąd ten atak nastąpił i próbujemy się bronić.
Tak, w przypadku cyberprzestrzeni nie jest to takie oczywiste. Dlatego, że tak jak pan redaktor wspomniał, kwestie związane z agresją to jest z jednej strony coś, co widzimy. prawda? Czyli mamy jedno państwo, bądź też kilka państw, które atakuje trzeci podmiot, tak? W przypadku cyberprzestrzeni to nie jest takie proste, to znaczy ta atrybucja związana ze wskazaniem konkretnego podmiotu jest dość złożonym procesem i jeżeli zakładamy, że po adresie IP ustalimy sprawcę, to jesteśmy w bardzo dużym błędzie, prawda? Dlatego, że ten ekosystem, o którym przed chwilą wspomniałam, to nie są tylko i wyłącznie konkretni ludzie. To jest cała infrastruktura. Firmy, które zapewniają hosting, firmy, które bądź też podmioty, które udostępniają swoją infrastrukturę. Często nieświadomie, bo na przykład ta infrastruktura jest po prostu przez przestępców w przestrzeni cyber wykorzystywana. Więc tutaj mamy kilka elementów, które należy sprawdzić, połączyć je w ogóle z celami politycznymi, z konkretnymi podmiotami, aby ustalić sprawcę. To powoduje, że te działania związane z tym obszarem cyberprzestrzeni, one są bardzo trudne i wieloetapowe do potwierdzenia. Potem mamy całą hierarchię tych elementów, które muszą nam się zgadzać, aby pokazać, że ten konkretny podmiot jest odpowiedzialny.
Bo to, że... A wiemy, że w stosunkach międzynarodowych i czy w dyplomacji słowa mają znaczenie. Oczywiście. Nie można sobie powiedzieć tak, ten atak przyszedł z Rosji, prawda?
Tak, bo na przykład grupa, która przeprowadzała taki atak, jest prorosyjska. No bo tak na dobrą sprawę tutaj musimy zachować bardzo dużą czujność. Takie oskarżenia mają swoje konsekwencje, już nie tylko właśnie w przestrzeni cyber, ale mogą mieć faktyczne konsekwencje w relacjach międzynarodowych. Dlatego trzeba dość ostrożnie podchodzić do określeń i do poszukiwania takich bardzo prostych dróg, które mają pokazać nam sprawcę, bo musimy pamiętać, że Federacja Rosyjska nie jest jedynym podmiotem, który działa, który przeprowadza cyberoperacje. To, że my nie słyszymy cały czas informacji na temat tego, że jesteśmy w momencie, kiedy tych ataków jest coraz więcej. To potwierdzają chociażby raporty CERT Polska, te rosnąca liczba incydentów, to też o czymś świadczy i to nie jest tak, że wszystkie pochodzą z Federacji Rosyjskiej.
To prawda. Mówimy tutaj o cyber operacjach, ale przecież choćby kwestia rakiety w przewodowie, sama informacja, czy innych wydarzeń, gdzie nie wiem, pojawia się pocisk i są na nim jakieś nazwy producenta i wszyscy
tak.
Zaczynają...
I to jest takie oczywiste. Jest,
tak, bo jest tutaj producent jest z Rosji, nie wiem, z Korei, tak. Z innego państwa, no to mamy ślad. Mhm. Ale chyba trzeba pamiętać, że czasem ten ślad jest celowo podrzucany, więc...
Oczywiście i tutaj w cyberprzestrzeni mamy większe pole, do manipulowania tymi informacjami, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Z jednej strony takie niedopowiedzenia związane z tym, kto stoi za atakiem, rodzi taką sytuację bardzo korzystną dla strony atakującej, bo te niedopowiedzenia właśnie z jednej strony wpływają na bezpieczeństwo atakowanego, ale z drugiej strony one są tak niejasne, kto przeprowadził, nie są też tak dotkliwe w skutkach, że bezpośrednie użycie siły jako odwet jest niemożliwe.
No i wracamy do tego, progu wojny.
I do progu wojny. Ja w swojej książce dotyczącej systemów wczesnego ostrzegania w organizacjach międzynarodowych przeprowadziłam taką próbę podziału wojny, przesłanek, jak dzielimy wojnę, jakie przesłanki muszą być spełnione, abyśmy mówili o wojnie, I to są, jest to takich 5 kategorii: polityczne, strukturalne, funkcjonalne, militarne i ekonomiczne. I właśnie te działania w obszarze poniżej progu wojny, w zakresie cyberoperacji, one mają charakter na przykład strukturalny, bo są związane z konkretnym państwem, z jego zasobami, prawda? Mogą dotyczyć i mogą rodzić skutki w obszarze ekonomicznym, ale z drugiej strony nie są to ataki militarne i nie są to ataki prawne, czyli to nie jest wypowiedzenie wojny. Czyli tutaj mamy ten obszar, taką bardzo delikatną, możemy powiedzieć wąską przestrzeń do tego, aby mówić, że są to działania poniżej progu wojny. Czyli mówimy o sytuacji, w której wojna nie została formalnie wypowiedziana, bądź też agresja zgodnie z prawem międzynarodowym nie została dokonana. Tak? Czyli ta ingerencja w integralność, w suwerenność państwa nie została zagrożona i nie ma jakby takiej reakcji zero-jedynkowej.
Choć myślę, że też analogie do tego fizycznego bezpieczeństwa też są na miejscu, bo przecież pamiętamy, kiedy było naruszenie przestrzeni powietrznej, czy Polski, czy generalnie natowskiej, i niektórzy domagali się zdecydowanej, jasnej reakcji. Zestrzelmy ten samolot. Zresztą w przypadku Turcji swego czasu, kiedy rosyjski samolot naruszył tę przestrzeń, nie było specjalnie długiego namysłu. Samolot został zestrzelony. Natomiast w przypadku na przykład tych w naszej części Europy incydentów, no była duża doza ostrożności, spokojnie, prawda?
Tak, ale to wydaje mi się, że to jest temat związany z podejściem do bezpieczeństwa, jak do budowania systemów bezpieczeństwa, że ten europejski system, on na w skali świata jest bardzo taki wyważony, bardzo taki ostrożny, bo z jednej strony NATO już od 2016 roku podkreślało, że działania w cyber, jeżeli będą wypełniały dodatkowe przesłanki, czyli będą zagrożą życiu, zdrowiu, będą elementami i tą strefą, w której NATO będzie się tutaj dość mocno wypowiadało, ale z drugiej strony badanie bardzo dokładne tych wszystkich zdarzeń. To właśnie wpływa na to, że działania w Europie nie będą tak bezpośrednie jak w innych miejscach na świecie.
No oczywiście kwestia podejścia, natomiast to, co niezmienne, rzeczywiście jest nowy rodzaj zagrożenia w postaci cyberoperacji, o których dziś rozmawiamy z panią doktor habilitowaną Justyną Marzec z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych UMCS. Rozmawiamy o cyberoperacjach jako narzędziach polityki państwa. Pani profesor, to już się przewinęło w naszej rozmowie, ale bo żyjemy w tej części Europy, w tej części świata, w takich warunkach, w takim otoczeniu aktualnie związanym z bezpieczeństwem międzynarodowym, jakim żyjemy. No i dzisiaj najczęściej mówi się o tym, że te źródła ataków cybernetycznych, czy tego zagrożenia w cyberprzestrzeni związanego z realizacją polityki konkretnego państwa, tych źródeł należy szukać przede wszystkim w Federacji Rosyjskiej, czy w podmiotach, firmach, osobach z nią powiązanych, bo to nie jest takie oczywiste, jak też pani wcześniej powiedziała. Słusznie obieramy ten kierunek, a po to, że ta aktywność jest w Federacji Rosyjskiej i całego szeregu podmiotów, to jest oczywiste. I czy ta aktywność Rosji w tym zakresie, ona powinna nas dziwić, czy niekoniecznie?
Biorąc pod uwagę to, co dzieje się na wschodzie, nie za bardzo. Jakby wpisuje się to w rodzaj polityki, którą prowadzi Rosja. Z jednej strony przez lata budowała narrację w Europie że ze względu na kwestie i powiązania energetyczne nie będzie chciała podejmować żadnych działań związanych z konfliktem, nie będzie angażować się w żadne konflikty, ale z drugiej strony już jak mamy do czynienia z wojną, próbuje oszacować swoje możliwości w obszarze cyber, ale również te możliwości w obszarze cyber, te wszystkie operacje, one też nie są tylko i wyłącznie nastawione na sprawdzanie tego, co w Europie, na ile w Europie może działać, bo przecież te akcje w cyberprzestrzeni, one mają również charakter takiego osłabiania infrastruktury państwa, które jest atakowane. Dodatkowo kwestie wsparcia dla Ukrainy to jest też element, który zachęca do przeprowadzania akcji w cyberprzestrzeni. Tak jak wcześniej wspomniałam, te operacje, cyberoperacje nie są oczywiste, jeśli chodzi o ustalenie właśnie sprawcy. W związku z tym jest to na rękę Federacji Rosyjskiej, aby takie akcje przeprowadzać na sojusznikach, na państwach wschodniej flanki. Tutaj taką szczególną rolę oczywiście pełni Polska, tak, ze względu i na położenie, i na wsparcie, którego udziela Ukrainie. I to, co w Polsce obserwujemy, te działania w obszarze cyber, one są później kopiowane w innych państwach Unii Europejskiej. Ataki na infrastrukturę, kwestie wycieku danych, to są rzeczy, których początkowo doświadczyły państwa wschodniej flanki NATO.
Jesteśmy takim polem doświadczalnym.
Dokładnie, tak. Natomiast Federacja Rosyjska nie jest jedynym podmiotem, bo ta aktywność jest i ze strony Chin, i Korei Północnej, i Iranu, więc tutaj mamy kilka podmiotów i nie ograniczałabym do Federacji Rosyjskiej. Oczywiście taka narracja bardzo chętnie się sprzedaje, prawda? Natomiast ja nie jestem w żadnym wypadku tutaj obrońcą Federacji Rosyjskiej, ale to nie jest tak, że tylko i wyłącznie zagrożenie jest
nie chodzi o to, żeby bronić, tylko żeby uczulić na to, że te zagrożenia są z różnych kierunków. Ale powiedziała pani o tym, że Polska jest szczególnym nie tylko nawet geograficznie miejscem, ale można powiedzieć ta szczególna rola Polski, ona można powiedzieć w dwóch kierunkach działa. Z jednej strony oczywiście jako wschodnia flanka NATO i narażenie na te ataki, to jest jakby jedna rzecz, ale z drugiej strony, jak pani pisze we wspomnianym komentarzu, jesteśmy takim miejscem czy państwem wczesnego ostrzegania dla Europy. To też powoduje, no właśnie, że Polska jest tym jakimś wyjątkowym miejscem, no i zawsze jest to pytanie, na ile ta rola, która no chcąc nie chcąc nam przypada w tej sprawie, no powoduje, że musimy być dobrze przygotowani, czy jesteśmy dobrze przygotowani, jak sobie radzimy.
Tak, to, że musimy być przygotowani, to jest sprawa oczywista. Ja oceniam poziom przygotowania Polski w obszarze cyber wysoko. Natomiast ten poziom jest nierówny. To znaczy mamy, zresztą to też wynika z dokumentów, z raportów, które są przygotowywane rokrocznie przez CERT. Z jednej strony bardzo mocno wzmacniamy centrum, więc mamy bardzo mocne centrum i taki bardzo słaby ogon w postaci mniejszych dostawców, samorządów, firm, które działają w sieci, natomiast mają o wiele słabszą infrastrukturę zabezpieczającą. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że ataki w cyberprzestrzeni, one nie zaczynają się od atakowania najsilniejszych operatorów, najsilniejszych podmiotów, tylko tymi punktami wejścia są słabsi. Czyli jak spojrzymy sobie na podmioty tworzące przestrzeń cyber w Polsce albo w każdym innym państwie, to mamy taki taki system naczyń połączonych, prawda? Czyli mamy dostawców na przykład usług chmurowych, różnego rodzaju hostingi, właścicieli firm, którzy zajmują się stronami internetowymi. I jeżeli te firmy nie dbają, bądź też mają jakieś problemy z zabezpieczeniami, to najprawdopodobniej będzie miejsce, przez które zostanie dokonany atak na mocniejszy podmiot, który jest połączony siecią z tą firmą. Dlatego właśnie centrum się wzmacnia bardzo mocno, ci wielcy gracze, wielcy operatorzy. Natomiast musimy pamiętać o tym, że tą infrastrukturę tworzą wszystkie podmioty, tak na dobrą sprawę, które są podłączone do sieci. Więc tutaj należałoby to poprawić. Również uważam, że świadomość decyzyjna bardzo mocno się zmieniła w zakresie tego, jak zarządzać bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. I to zarówno na poziomie państwa, jak i na poziomie Unii Europejskiej. Bo tak jak powiedzieliśmy na początku rozmowy, cyberprzestrzeń była domeną informatyków, więc wszelkiego rodzaju stres testy, audyty były prowadzone tylko i wyłącznie właśnie w tym sektorze. Unia Europejska przeprowadziła w tym roku europejskie ćwiczenia w zakresie tego, jak Unia Europejska jest przygotowana do cyberataku. I pocieszające jest to, że ponad 5000 uczestników wzięło udział w Cyber Europe, w tych ćwiczeniach, które odbyły się w czerwcu. I wśród uczestników byli zarówno przedstawiciele instytucji publicznych, firm, informatycy oczywiście, bo jest to ten potencjał ludzki, który w przypadku kryzysu będzie podejmował działania, prawda? Więc myślę, rozpoczęcie myślenia systemowego o potrzebie zapewniania bezpieczeństwa w cyber jest bardzo ważne. Ja myślę, że wręcz najważniejsze, że nie dzielimy tego już sektorowo, nie szatkujemy tego, że tylko informatycy muszą zapewnić odpowiedni dostęp bądź też odpowiednie zabezpieczenia, ale ważne jest budowanie świadomości na każdym szczeblu, łącznie ze szczeblem społecznym, który też, o którym tutaj nie zapominajmy, bo jest on i adresatem ataków, ale również dość istotnym podmiotem zapewniania bezpieczeństwa cyber.
A pani profesor widzi jakieś takie konkretne, czy gdyby miała wskazać takie działania konkretne, które warto by podjąć do tego, żeby Polska tę swoją odporność na cyber ataki, czy dzisiaj rozmawiamy o cyberoperacjach, więc też takich długofalowych przecież zagrożeniach. To jak miała pani wskazać, to na co trzeba było jeszcze te akcenty postawić, mając świadomość właśnie, że nie tylko reakcja na konkretne incydenty, ale w długofalową politykę bezpieczeństwa trzeba było to wpisać.
Uważam, że w ogóle bezpieczeństwo, nie tylko w obszarze cyber, jest uzależnione od najsłabszego ogniwa. Czyli w pierwszej kolejności my już wiemy, jak działać, jak zabezpieczać silne podmioty. Natomiast lista z takich słabych punktów, bo tak na dobrą sprawę bezpieczeństwo zależy właśnie od tych tak zwanych wąskich gardeł, tak? Od tych punktów najsłabszych. Więc tutaj kwestia związana ze wzmocnieniem tego elementu, ale również kwestia budowania odporności państwa. To znaczy już zmieniliśmy, ale jako społeczeństwo musimy mieć świadomość tego, że ataki w cyberprzestrzeni to jest coś, co będzie się zdarzało. To jest jakby element naszej rzeczywistości. I nie oczekujmy od państwa, że będzie tak przygotowane, że uchroni nas przed wszystkim, bo tak nie będzie. Ważne jest to, żeby państwo przygotowało takie mechanizmy i takie procedury, że w przypadku wystąpienia zagrożenia mogło szybko odtworzyć swoje funkcjonowanie, tak? Czyli na przykład tworzenie kopii zapasowych, procedur związanych z tym, że jeżeli dany system nie działa, jesteśmy w stanie przejść na ręczne sterowanie. Jak działamy w ograniczonym dostępie do informacji, co też jest charakterystyczne w przypadku cyberoperacji, bądź też te operacje są po prostu fake newsami, prawda? To, że budujemy zdolności obywatela, ale również osób, które zarządzają tym, do tego, aby działał, aby potrafił działać adekwatnie, prawda? I proporcjonalnie. Więc tutaj jest jeszcze wiele do zrobienia, bo też nie oszukujmy się, bezpieczeństwo, nawet jeżeli zbudujemy bezpieczeństwo dzisiaj na bardzo przyzwoitym poziomie, to tak na dobrą sprawę ono nie jest dane raz na zawsze, prawda? To
a nawet takie technologiczny tradycyjne pokazuje, że zmiany dzieją się na naszych oczach.
Oczywiście.
I trzeba reagować na bieżąco, o ile w tym takim tradycyjnym wydaniu, jeśli ktoś, mówiąc trochę kolokwialnie, wymyślił broń, ona była skuteczna kiedyś przez setki czy dziesiątki lat, potem przez kilka lat, tak. A dzisiaj jedno rozwiązanie może być skuteczne albo w sposób jednorazowy, albo krótkofalowy, mhm. mówiąc wprost. Ale jeszcze, pani profesor, wracając do tego obszaru związanego ze stosunkami międzynarodowymi, z prawem międzynarodowym, relacjami między państwami, które działają na progu tej wojny, jak powiedzieliśmy, a czasami ten próg oczywiście przekraczają, co widzimy na Ukrainie. Natomiast jakie instrumenty właśnie z punktu widzenia tych relacji międzynarodowych mają państwa, żeby bronić się przed tego typu działaniami? Już nie mówię o takich technicznych kwestiach, prawda? Bo oczywiście naturalnym jest, pani też powiedziała, że sankcje czasem działają, tak? Czasem nie działają, wiemy też.
Tak.
Czy poza sankcjami, czy jakie instrumenty ma państwo, żeby realnie wpływać na to, żeby jakoś przed tymi cyberoperacjami się też bronić w takim szerszym zakresie?
To znaczy tak, ja sankcji nie skreślałabym z listy narzędzi, którymi możemy tutaj działać na te podmioty działające w cyberprzestrzeni. Natomiast one nie powinny być jednostkowe. To znaczy w tym sensie, że nie powinny dotyczyć tylko i wyłącznie jednego podmiotu. Dlatego, że jest to działanie mało efektywne. Mówiliśmy o tym ekosystemie, prawda? To nie jest jedna grupa, to jest ekosystem, tak? Czyli mamy jedną grupę, która na przykład przyzna się do ataku albo zostanie jeden podmiot, który zostanie zidentyfikowany, ale on nie działa w próżni, on nie działa sam. On jest powiązany różnymi relacjami z innymi podmiotami, tak żeby właśnie z jednej strony ten zasięg na przykład operacji był większy, ale z drugiej strony, żeby ukryć prawdziwego sprawcę. To, co zrobiła Unia Europejska w lipcu, czyli te sankcje, które tak na dobrą sprawę stały się inspiracją do napisania tego komentarza, one po raz pierwszy pokazały, że Unia Europejska rozszerza sankcje. My tam nie mówimy tylko i wyłącznie o podmiotach, które spowodowały sytuację w Polsce. My mówimy o firmach, które pośredniczyły, a więc ten katalog podmiotów nam się rozszerza. I dlatego to jest tak ważne, aby właśnie kiedy mówimy o cyberprzestrzeni, o cyberoperacjach, rozszerzać katalog podmiotów, które są objęte sankcjami. Oczywiście to nie jest takie zero-jedynkowe, bo na miejsce tych podmiotów powstaną nowe. Natomiast celem państwa i celem podejmowanych działań w przypadku ataku jest podejmowanie działań, które opóźnią na przykład możliwość odbudowy infrastruktury przez podmiot atakujący. Działania, które zwiększą koszty takiego ataku w przyszłości. Więc tutaj odwracamy logikę zapewniania bezpieczeństwa, czy też budowania tych relacji na zmniejszanie tych skutków z jednej strony dla państwa, a z drugiej strony osłabienia przeciwnika i jego możliwości działania. Mając oczywiście świadomość, że ktoś z boku mógłby powiedzieć, że jest to walka z wiatrakami, ale niestety w cyberprzestrzeni tak to wygląda. Więc tutaj nie mówimy o takim prostym przeniesieniu, prawda, tych zagrożeń, które znamy z takich tradycyjnych zagrożeń. Tak? Tutaj mamy całkiem nowy sposób prowadzenia polityki i działań, które właśnie nie są wojną, ale osłabiają państwo. I to, że my na przykład nie widzimy, o cyberoperacjach nie mówi się dość często w przestrzeni publicznej, z różnych powodów. Mała klikalność, ciężko też pokazać taką cyberoperację, jak to się rozwijało, prawda? Bądź też jeszcze gorzej kampanię pokazać. Natomiast częściej do przestrzeni publicznej docierają informacje związane na przykład z brakiem dostępu do strony internetowej, na przykład jakiejś instytucji państwowej. To jest działanie specjalne, to znaczy my to widzimy, ale ważne jest to, czego nie widzimy, czyli tak na dobrą sprawę, gdzie ten podmiot, który nas zaatakował, gdzie wszedł, jakby w który system, prawda?
Które elementy słabości wykorzystał, tak, żeby zaatakować.
Tak, a czasami jest tak, że strona nie działa, natomiast wszystkie procesy krytyczne w danej instytucji działają super, bez zarzutów, natomiast buduje się w ten sposób napięcie na linii państwo-obywatel. Państwo nie jest w stanie zapewnić dostępu do strony, prawda? Więc działania w cyber to nie tylko techniczne kwestie, nie tylko te kwestie związane z relacjami między państwami, ale budowania pewnego postrzegania państwa przez obywatela. I jeszcze taką ciekawostkę powiem, bo o tym nie mówiliśmy, że kwestie włamania do sieci to też nie jest działanie, które jest wykorzystywane od razu. Czasami te podmioty po prostu wchodzą do sieci, uzyskują dostęp, który będzie wykorzystany w sytuacji kryzysu albo już
czekają
otwartego.
Czekają na dobry moment.
Moment, dokładnie.
Pani doktor habilitowana Justyna Marzec z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych UMCS była gościem programu Studio Wschodnie. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie.